Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku. Dzisiaj o świętej mistyczce, która miała odwagę i moc Ducha Świętego, aby upominać samego papieża, ale w tym wszystkim zachowywała pokorę i posłuszeństwo. Posłuszeństwo, o którym wypowiadała się bardzo radykalnie. Właśnie jestem w trakcie czytania książki Katarzyna ze Sieny, Niepokorna Święta. Książka napisana z pasją, jest to opowieść o charyzmatycznej mistyczce, której rad słuchali papieże i królowie. Książka, słuchajcie, już jest dostępna w sklepiku mocsłabości.pl, ponieważ pytaliście o nią w kontekście innych książek, zaraz powiem, o co chodzi. Ma ponad 400 stron. O ile osobiście nie lubię czytać powieści, o tyle ta książka mnie bardzo mocno wciągnęła i gdzieś tam po nocach, prawda, znajduję czas, aby ją czytać. Dzisiaj chcę wam przytoczyć fragmenty z tej książki, która zawiera nie tylko opowieść o mistyczce ze Sieny, ale także jej wypowiedzi oraz również znajdziemy w niej wizję, jakie otrzymywała Katarzyna ze Sieny. Dlaczego o świętej Katarzynie dzisiaj? Ponieważ już wcześniej mówiliśmy sobie kilka razy o mistyczkach, świętych mistyczkach, między innymi, i te książki też są w sklepiku mocsłabości.pl, Teresa Zawili, ale także taka książka Mistyczki, historie kobiet niezwykłych, i jeszcze jedna książka o świętej Teresie, Mistyka świętej Teresy Zawila, Szukaj siebie we mnie. O tych książkach dziś wam opowiadać nie będę, natomiast brakowało wśród nich właśnie Katarzyny ze Sieny, owej niepokornej świętej, która miała odwagę Ducha Świętego upominać papieża, ale również miała moc Ducha Świętego, aby w tym wszystkim zachować pokorę i posłuszeństwo. To, co cechowało i cechuje niepokalaną, tę, która zwycięża szatana. Poza pokorą i poza posłuszeństwem nie ma zwycięstwa ani nad szatanem, ani nad sobą, ani nad grzechem, ani nad własnymi słabościami. Zapraszam was serdecznie na ten wyjątkowy materiał. I sięgam, słuchajcie, do rozdziału, który ja to rozdział tutaj chcę wam we fragmentach przeczytać. Rozdział 9, spotkanie w Awinionie. Tak na początek, święta Katarzyna jest to mistyczka, która żyła w drugiej połowie XIV wieku, właściwie urodziła się jeszcze w pierwszej połowie XIV wieku, bo w roku 1347, a zmarła w Rzymie w roku 1380. Chcę wam dzisiaj opowiedzieć o pewne fragmenty, przytoczyć z rozdziału 9 poświęconego wojny, jaka właśnie w XIV wieku, pewnego konfliktu zbrojnego, jaki zaistniał między Republiką Florencką a siłami, można tak powiedzieć, papieża Grzegorza XI i gmin rzymskich. Ten konflikt zakończył się wielką schizmą zachodnią, ale również końcem papiestwa w Awinionie. Nie będę wchodził w te szczegóły historyczne, nie o to chodzi. Ciekawe jest to, co jest napisane, słuchajcie, w tej książce w pierwszym, o, tu jest zakładka jeszcze jakaś, w pierwszym rozdziale, a mianowicie jest taki rozdział pokój, już nie będę szukał, i to mnie bardzo ujęło, kiedy święta Katarzyna ze Sieny cieszy się, że dostała swój pokoik, no właśnie taki, jak ja na przykład mam pokoik. To mnie tak mocno jakby osobiście dotknęło. I teraz fragment ze świętej Katarzyny ze Sieny. Bo jeszcze raz wam pokażę książkę, z której będę dzisiaj korzystał. Ponad 400 stron o niezwykłej mistyczce świętej Katarzynie ze Sieny. Ta książka jest dostępna w sklepiku mocsłabości.pl. Wierz, że korpus pozbawiony głowy, mówiła święta Katarzyna ze Sieny, nie może żyć, gdyż odcięty jest od źródła życia. Tak samo jest z ludźmi pozbawionymi miłości i miłosierdzia Bożego. W ten oto sposób również święta Katarzyna ze Sieny wypowiadała się na temat Kościoła, który jest mistycznym ciałem Chrystusa, i na temat posłuszeństwa. Słuchajcie dalej. Kimże jesteśmy? Nędznymi, żałosnymi, pysznymi nikczemnikami. Jeśli czynimy wbrew temu, co nakazuje głowa, biada, biada nam. Głowa, czyli wskazanie na Piotra naszych czasów, na papiestwo, na Watykan, ale także na cały kościół. Głową tegoż kościoła jest tutaj w znaczeniu widzialnym papież, a przecież to Chrystus jest kościołem, bo Chrystus dał nam kościół. Kościół jest mistycznym ciałem Chrystusa. Oczami naszej ślepej pychy i arogancji widzimy kwiat prestiżu i władzy, ale nie dostrzegamy robaka, który drąży i niszczy korzenie kwitnącej rośliny. I kwiat ten wkrótce umrze, jeśli nic się nie zmieni. I tu nie tylko była mowa o posłuszeństwie papieżowi, ale papiestwo, Watykan, znaczy Watykan, no papiestwo wieku XIV to jest to papiestwo opływające, można powiedzieć, w złoto, w blichtr. Papiestwo, które, tak można jakby to określić, mocno materialnie było nadmuchane, po ludzku było rozdmuchane, właśnie tak barokowo przematerializowane. Nie wiem, czy tak można powiedzieć, dobra. No wiecie, o co chodzi. Papiestwo pełne pychy, też takiej pychy zewnętrznej, pychy, która wyrażała się no, właśnie w złocie, w klejnotach, jak wyglądały wille na przykład ówczesnych prałatów, kardynałów, to również w tej książce mamy opisane, bo Katarzyna ze Sieny również i wobec nich się wypowiadała. I teraz, czym był kościół dla świętej Katarzyny? Otóż posłuchajcie. W oczach Katarzyny kościół był czymś więcej niż tylko rodzajem wspólnoty. Za tym złotem, za tym szlachetnym kamieniem, za tym przepychem kościoła XIV-wiecznego Katarzyna widziała Chrystusa, uwaga, Chrystusa ukrzyżowanego. Święta Katarzyna widziała w kościele przede wszystkim Chrystusa, nawet jeśli był on przeozdobiony barokowo, nadmuchany, rozdmuchany złotem, srebrem, klejnotami. Był boską instytucją, więc oderwanie się od niego pozbawiało jednostki, całe społeczności życiodajnej łaski. Święta Katarzyna mówiła w ten sposób. Gdybyś powiedział, nie gardzę krwią Chrystusa, powiedziałabym, że to nieprawda. Jak można potępiać ciało, nie potępiając krwi w tym ciele? I zakończyła pewien list z taką prośbą. Drogi Mikołaju, proszę Cię i zaklinam na niewysłowioną miłość, z jaką Bóg Cię stworzył i zbawił. Zastanów się, jak mógłbyś użyć swej władzy dla zaprowadzenia pokoju oraz utrzymania jedności ze świętym Kościołem. Dzięki temu oddalisz wszelkie niebezpieczeństwa od siebie i całej Toskanii. Nie sądzę, żeby ktokolwiek uważał wojnę za rzecz tak miłą jak pokój. Po cóż więc mamy ją znosić, skoro można jej uniknąć? Święta Katarzyna ze Sieny robiła wszystko, aby nie doszło do konfliktu między papieżem Grzegorzem XI a Republiką Florencką. Ostatecznie ten konflikt się rozpoczął, zakończył się, jak już wcześniej sobie wspomnieliśmy, wielką schizmą zachodnią i powrotem papieża z Awinionu do Rzymu. Natomiast święta Katarzyna ze Sieny miała dużo powodów, żeby na przykład wypowiedzieć papieżowi posłuszeństwo. Widząc ten cały przepych, który towarzyszył ludziom papieża, a też samemu papieżowi, widząc, że tak powiem, roztopienie się papiestwa w tym, co materialne, jak już mówiliśmy sobie, w złocie, w srebrze, w klejnotach, ale także we władzy politycznej. Papież przecież miał wtedy swoje wojsko, nieduże, ale jednak miał. Święta Katarzyna ze Sieny nie dość, że w kościele, mimo tego, że, jeszcze raz to zaznaczę, nie jawił się on jako instytucja uboga, jako instytucja, która reprezentowała Chrystusa ukrzyżowanego, Chrystusa z Nazaretu, tego, no właśnie, Jezusa z Nazaretu, z tej nazaretańskiej, malutkiej mieściny. Nie. Mimo tego, że Kościół był reprezentowany przez tych, którzy opływali w bogactwo i we władzę, którzy walczyli o władzę, którzy również walczyli o sukces ten ziemski, w tym znaczeniu typowo ziemskim, to jednak Katarzyna ze Sieny widziała w Kościele coś więcej. Dlaczego? Ponieważ widziała Chrystusa. Święta Katarzyna ze Sieny upominała papieża, ale jednocześnie zaznaczała konieczność posłuszeństwa, konieczność powrotu do kościoła. Mówiła, poza kościołem krzyżujecie Chrystusa, to znaczy ci, którzy wychodzą z kościoła, krzyżują Chrystusa. Ci, którzy atakują kościół przez nieposłuszeństwo, przez szatański bunt, biczują Chrystusa, koronują go cierniem, zadają mu cierpienie i ostatecznie krzyżują go. Święta Katarzyna ze Sieny była ambasadorką na rzecz pokoju, mówiąc: bez pokoju człowiek sprzeciwia się Bogu, robiąc wszystko, aby ludzie Kościoła byli przede wszystkim ludźmi pokoju, ale aby nikt z tegoż Kościoła, który raz jeszcze, chyba już dziesiąty raz powtórzę, był ozdobiony złotem i srebrem i przepychem tego świata, nikt z tego Kościoła nie wyszedł, ponieważ poza Kościołem utoniemy. Kościół jest jedyną arką ocalenia. I chcę wam przytoczyć taki fragment z tej książki. Mniej więcej w tym samym czasie, kiedy Katarzyna namawiała Florentczyków do zawarcia pokoju z papieżem, prosiła też Grzegorza, no właśnie, XI, aby nie przystępował do zbrojnego odwetu przeciwko nim. Słowa, które skierowała do papieża w tej sprawie, brzmią jak opowiadanie dla dzieci. Można powiedzieć, no taka trochę naiwna była, prosząc o pokój. Tak, właśnie mamy być tacy, jak mówi o tym Ewangelia. Prości, pokorni, wsłuchani w Chrystusa, tak jak dzieci. Przecież pamiętajmy, że Matka Boża we wszystkich objawieniach zatwierdzonych przez Kościół, La Salette, Lourdes, czy też w tym tych największych objawieniach w Fatimie, przychodziła właśnie do dzieci. Mówiła tak Katarzyna do papieża. Pragnę Cię ujrzeć dobrym pasterzem. Zauważyłam bowiem, ojczulku mój miły, tak do papieża, że wilk wynosi z owczarni Twe owce, a nieskończona dobroć Boża przyszła i ujrzała zło, potępienie i nieszczęście tej owcy. Zrozumiała także, iż nie można jej wyzwolić ani gniewem, ani wojną. Nie zważała wcale na to, że człowiek obraził ją i znieważył, buntując się przeciwko Bogu i nie słuchając Go, przez to zasłużył sobie na surową karę. Najwyższa i wieczna mądrość nie chce jednak karać. Potem przybrała prywatny ton, błagała papieża, aby przez wzgląd na nią okazał łaskawość mieszkańcom Florencji. Czytając tę książkę, mamy obraz świętej Katarzyny, która nie tylko była mistyczką, ale była bardzo konkretną kobietą, ale jednocześnie potrafiła za pomocą swojego kobiecego uroku w sposób mądry, błogosławiony działać na tych, do których Pan Bóg ją posyłał. Mówiła tak do papieża: ach, ojczulku mój miły, ojcze święty, nie widzę innego sposobu przeprowadzenia do ciebie zbuntowanych owiec, które wyszły z owczarni świętego kościoła. Zobaczcie, zbuntowanych owiec, które wyszły z kościoła. Poza kościołem, kiedy świadomie, dobrowolnie odrzucamy kościół i mówimy nie kościołowi, jesteśmy zbuntowanymi owcami. I zginiemy, ponieważ poza kościołem wychodzimy w przestrzeń, gdzie grasuje diabeł, wilk, który nas jako zbuntowane owce rozszarpie. Ojcze Święty, nie widzę innego sposobu przyprowadzenia do Ciebie zbuntowanych owiec, które wyszły z owczarni świętego Kościoła, odrzucając, uwaga, posłuszeństwo i poddanie się Tobie, Ojcze. Dlatego też błagam Cię w imieniu Chrystusa ukrzyżowanego i chcę, abyś okazał im swe miłosierdzie, a ich złość pokonał dobrocią. O Ojcze, Twoi jesteśmy. Widzę i wiem, że wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że źle postąpili. Święta Katarzyna ze Sieny mówiła, widząc no, jednak Kościół pełen przepychu, konieczność powrotu do Kościoła katolickiego, wiedząc, że poza Kościołem, na drodze nieposłuszeństwa i szatańskiego buntu, idziemy na zatracenie, stawała w obronie tych, którzy zbuntowali się przeciwko Kościołowi, jako tych, którzy zostali odcięci od prawdy, bo przecież szatańskie działanie, które dotyczy człowieka zbuntowanego, nieposłusznego Kościołowi, dokonuje się w pierwszym etapie właśnie na tej drodze odcięcia od prawdy. Chrystus jest drogą, prawdą i życiem. Kiedy człowiek nie widzi w Kościele Chrystusa, idzie drogą zatracenia, nie idzie już drogą chrystusową, drogą Kościoła. Ma własny, można powiedzieć, Kościół, wierzy we własny, że tak powiem, widzimisiowo Kościół. Wierzy w to, co jemu się wydaje. Święta Katarzyna mówiła: przebacz tym, którzy się zbuntowali, chociaż, no, można powiedzieć, no, mieli powody, przecież Kościół opływał w przepych. Mówiła: przebacz im. Nie reaguj odwetem na zło, zło dobrem zwyciężaj, okaż im miłosierdzie. I dalej, posłuchajcie. Wszystko to działo się, kiedy Katarzyna i Rajmund z Capui przemierzali Pizę i Lukę, apelując o podjęcie wyprawy krzyżowej, starając się zapobiec przyłączeniu się tych dwóch miast do Ligi Antypapieskiej. Nie udało im się. Prawdziwa wojna zaczynała się powoli, kiedy to w imię Libertas obalono w kolejnych miastach papieskich gubernatorów. Grzegorz XI zareagował dopiero po kilku miesiącach, jako papież miał przewagę pod pewnymi względami. Mimo że nie dysponował regularnymi wojskami, posiadał znaczny majątek pozwalający mu opłacić najemników. Co więcej, urząd papieski dawał mu moralną przewagę, którą mogli wykorzystać rozsiani w zbuntowanych miastach, państwach klerycy, wspomagani przez bogobojną ludność świecką. Ponadto papież dysponował jeszcze silniejszą bronią. Mógł nałożyć na całe grupy, a nawet miasta, interdykt skutkujący zamknięciem kościołów i niedostępnością sakramentów. Była to surowa kara w przypadku społeczeństwa, dla którego kościół był jedynym źródłem nadziei na zbawienie, jedynym gwarantem szczęśliwego życia po śmierci. Osobom, na które nałożono interdykt, odmawiano pogrzebu kościelnego, możliwości wyspowiadania się czy też otrzymania komunii świętej. I rzeczywiście tak się stało. Na Republikę Florencką zostały te kary nałożone, potężne sankcje, przecież Florencja, miasto państwo kupieckie, no cierpiało nie tylko w znaczeniu zamknięcia kościołów, nie tylko w znaczeniu duchowym, odcięcia od sakramentów, ale także w znaczeniu materialnym. I posłuchajcie jeszcze jeden fragment. Początek Wielkiego Postu był czasem duchowych łask. W liście skierowanym do Rajmunda Katarzyna napisała, już nie będę mówił, kim był Rajmund i tak dalej, bo to chodzi o to, aby zaczerpnąć z tej książki pewne prawdy, których świadkiem była mistyczka, owa wyjątkowa, niezwykła mistyczka, święta Katarzyna ze Sieny, dla swojego życia tu i teraz. Nazajutrz po naszym rozstaniu się, najwyższa i słodka prawda, oblubieniec wieczysty, zechciał uczynić dla mnie to, co czyni ojciec dla swej córki i oblubieniec dla oblubienicy. Nie mogą znieść oni, by miała ona najdrobniejsze zmartwienie i wynajdują bez przerwy dla niej nowe powody radości. Tak uczyniło słowo, mówiła święta Katarzyna, wszechwładne, wieczyste, najwyższe bóstwo. Napełniło mnie ono taką radością, że nawet członki mego ciała czuły się rozpuszczone i roztopione jak wosk w ogniu. Powiedziała, że doświadczała jednocześnie miłości do Boga i do samej siebie, tak jak osoba zaglądająca do fontanny widzi wodę, ale także własne odbicie. Łącząc metafory, dodała, że Słowo Boże zostaje zaszczepione na naszej ludzkości, sprawiając, że człowiek nie jest w stanie stwierdzić, gdzie kończy się to, co ludzkie i zaczyna to, co boskie. Mamy niebo na ziemi lub niebo i ziemię. Jedynym środkiem, mówiła, by smakować Boga i widzieć Go twarzą w twarz w życiu, które nie mija, jest kosztować Go naprzód w tym życiu miłością i pragnieniem. Teraz posłuchajcie, no to są cytaty, które można uczynić przedmiotem refleksji, medytacji wręcz. Natomiast posłuchajcie dalej o pewnych wizjach, które otrzymała święta Katarzyna. Tuż przed Wielkim Tygodniem miała kolejne objawienie. Uściśliła, że doznała go 1 kwietnia w nocy, a więc musiało być ono snem czy też wizją, która przedstawiła jej się jako gra cieni na ścianach jej pokoju, kiedy Katarzyna leżała na swoim posłaniu. Opisując to doświadczenie w innym liście do Rajmunda, powiedziała, że Bóg w sposób niezwykły odsłonił swoje tajemnice, ukazując mi przedziwne rzeczy w taki sposób, że moja dusza wydawała się być poza ciałem. Doznałam tak wielkiej rozkoszy i szczęścia, że język nie potrafi tego opowiedzieć. Była to wizja na temat miłości. Tam, gdzie posłuszeństwo i pokora, tam jest miłość i miłosierdzie. Tam, gdzie nieposłuszeństwo i pycha, tam nienawiść i cynizm. Jej serce było nią tak przepełnione, czyli tą wizją miłości, że wydała Rajmundowi i wszystkim, którzy będą czytać ten list, następujące polecenie. Kochajcie się nawzajem, kochajcie się, kochajcie. Cieszcie się i radujcie, bowiem zbliża się lato. Katarzyna martwiła się o Kościół, starając się zrozumieć sens florenckiej rebelii. Zastanawiała się, dlaczego Bóg pozwolił, aby do niej doszło, dlaczego grzech w jakiejkolwiek postaci istniał na świecie. Był to problem zła, z którym musieli zmierzyć się wierzący każdej epoki. Tak również Katarzyna pytała, skąd zło, skąd wojna. Doszła do wniosku, że odpowiedzią na jej pytania była miłość. Uwaga, Bóg pozwalał na zło. Potrzebował zła, aby miłość mogła przywrócić Kościołowi jego pierwotną czystość. W ogniu miłosierdzia grzech zostaje przetopiony w miłość. To tak jak my sobie często mówimy na kanale, Pan Bóg dopuszcza nasze słabości, aby nam uświadomić, że nie jesteśmy samowystarczalni, że nasza ludzka moc, siła jest po prostu zwykłą bezsilnością. Niestety czasami musimy doświadczyć bezsilności, żeby zawyć z prośbą o pomoc do Boga. Tam, gdzie grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska Boża, ponieważ moc w słabości się doskonali. Swoją nocną wizję opisała dość szczegółowo. Rósł we mnie ogień świętego pragnienia, a ja patrzyłam i widziałam, jak do przebitego boku Chrystusa ukrzyżowanego wchodził lud chrześcijański i niewierni. Ja zaś dzięki pragnieniu miłości przechodziłam pomiędzy nimi, aby potem razem z nimi wejść do boku Chrystusa, słodkiego Jezusa w towarzystwie mojego Ojca, świętego Dominika, Jana Ewangelisty oraz ze wszystkimi moimi synami. Wówczas Chrystus zawiesił mi krzyż na szyi, dał mi do ręki gałązkę oliwną, tak jakby chciał, zresztą powiedział to wyraźnie, abym ją zaniosła jednemu i drugiemu ludowi. Mówił mi, powiedz im, oto zwiastuję wam wielką radość. A dusza moja, kontynuowała Katarzyna, napełniała się coraz większą radością i zatapiała się w Bożej istocie razem z prawdziwymi jej znawcami i wielbicielami. Dzięki jedności i miłości dusza moja doznała tak wielkiej rozkoszy, że nie pamiętała już męki i bólu, jakiego doznała na widok obrazy Boga, jaką była rebelia. Mówiłam, o szczęśliwa wino. W jej wizji Jezus odpowiedział, że grzech jest rzeczywiście szczęśliwy i odmieniony, cytując Grzegorza Wielkiego, słynnego papieża pierwszych wieków Kościoła, który nazwał grzech szczęśliwą winą. To już nie słyszymy w czasie liturgii soboty wielkanocnej. Szczęśliwa wina. Bo gdyby nie grzech, nie byłoby odkupienia. Co nie oznacza, że jest to usprawiedliwianie do tego, abyśmy czynili grzech. Absolutnie nie. Była to wizja godna księgi objawienia lub raju Dantego, gdzie wszyscy ludzie, wierzący i niewierzący, zostają zebrani i wzięci pod skrzydła jednoczącej miłości Boga. Jak większość wizji Katarzyny, i ta zawierała pewnego rodzaju polecenie, Sienenka wierzyła, że została posłana w świat z krzyżem cierpienia miłości na ramieniu i gałązką pokoju w ręce. Była to dla niej wskazówka, jaką rolę może pełnić w czasie trwającego kryzysu. Tu mowa oczywiście o narastającym konflikcie między Republiką Florencką a Grzegorzem XI. Krzyż cierpienia miłości i gałązka oliwna, symbol pokoju. To są, można powiedzieć, te dwa słowa kluczowe, przez które można zrozumieć nie tylko duchowość świętej Katarzyny, ale również historię Kościoła. I posłuchajcie dalej. O, tu jeszcze dalej. Było to 1 kwietnia. Katarzyna nie wiedziała jeszcze, że poprzedniego dnia w Awinionie papież Grzegorz XI wydał wyrok w sprawie Florencji. Rozważywszy przedstawione przez reprezentantów miasta argumenty, stanowczo je odrzucił. Kara była surowsza niż się spodziewano. Florencję oraz pozostałe miasta, które przyłączyły się do Ligi Antypapieskiej, obłożono interdyktem. Kościoły miały zostać zamknięte, księżom zabroniono odprawiać msze i spowiadać. Co więcej, wszystkie długi i pożyczki zaciągnięte od Florentczyków zostały anulowane. Na florenckie towary nałożono embargo. Mieszkańcy miasta, którzy przebywali poza jego granicami, mogli zostać schwytani, wtrąceni do więzienia, a nawet wzięci do niewoli. Dla kupieckiego miasta, jakim była Florencja, oznaczało to wyrok śmierci. Tak też widziała to Katarzyna, kiedy już dowiedziała się o wszystkim. Pisząc do rządzących Florencją mniej więcej tydzień później, porównała ich miasto do dotkniętej gangreną kończyny kościoła. Mówiła tak. Widzicie zatem, że przez wasze nieposłuszeństwo i prześladowanie Kościoła, wierzcie mi, bracia moi, że mówię to z bólem serca i z płaczem, zasłużyliście sobie na śmierć, nienawiść i gniew Boga, a nie może was spotkać nic gorszego niż utrata Bożej łaski. Zachęcała ich więc, wstańcie i rzućcie się w ramiona naszego Ojca. Jestem ciekaw, gdybyśmy to przełożyli na współczesne czasy, gdyby rzeczywiście doszło do takiego konfliktu i papiestwo, Watykan byłyby naznaczone tak ogromnym przepychem zewnętrznym, opływałyby w złoto, w srebro. Ja wam przeczytam fragment, jak to wyglądało wtedy. Przemarsz orszaku papieskiego, jest to też tutaj opisane. Kiedy dzisiaj zdarzają się duchowni, którzy buntują się przeciwko papieżowi, przeciwko kościołowi, przeciwko swoim biskupom, idąc drogą buntu szatańskiego. Myślę, że w takich czasach, w których żyła święta Katarzyna, mieliby dużo więcej powodów, żeby się przeciwko papieżowi zbuntować, dużo więcej argumentów, słusznych argumentów, mówiąc, zobaczcie, jak papież żyje, w jakim przepychu, nic nie ma to wspólnego z ubóstwem. A jednak Katarzyna mówi, widzicie zatem, że przez wasze nieposłuszeństwo i prześladowanie Kościoła zasłużyliście sobie na śmierć i nienawiść oraz gniew Boga, ponieważ wiedziała, że naprawdę poza Kościołem zginiemy, że droga nieposłuszeństwa, pychy, cynizmu, szatańskiego buntu jest drogą do piekła. Święta Katarzyna widziała wszystkie ułomności papiestwa w XIV wieku, papiestwa, które naprawdę było naznaczone owym barokowym przepychem, a jednak, upominając także papieża, wskazując, co robił źle i naprawdę bardzo mocno czasami się wobec papieża i do papieża, w stosunku do papieża, w rozmowach z nim wypowiadała z odwagą i mądrością Ducha Świętego, zawsze podkreślała konieczność powrotu do Kościoła. Mówiła, nie, na drodze nieposłuszeństwa nie zwojujecie niczego, ponieważ jest to droga na skróty, droga szatana. O tym zresztą mówił ojciec Dolindo Ruotolo, o tym mówił święty ojciec Pio. Już nie chcę cały czas powtarzać tych samych argumentów, bo już też sobie uświadomiłem, że argumentami logicznymi, racjonalnymi tych, którzy zbuntowali się przeciwko Bogu, przeciwko Kościołowi, nie przekonamy, ponieważ są oni odcięci od prawdy, którą jest Chrystus. Co ja tu mam? Papież chce wrócić do Rzymu. Stanowcze upomnienie. O, ciekawe. Posłuchajcie, to skoro mówimy o tym, że święta Katarzyna upominała nie tylko zbuntowanych przeciwko Kościołowi, mówiąc nie idźcie drogą nieposłuszeństwa, ale także upominała papieża, posłuchajcie. Katarzyna nie była jedyną osobą, która błagała papieża, by wrócił do Rzymu. Większość Włochów chciała, żeby sprowadził się ponownie do wiecznego miasta i przywrócił mu dawną świetność. Niemal od samego początku swojego pontyfikatu Grzegorz XI twierdził, że ma zamiar kiedyś tam powrócić. Zdradził Edwardowi III, królowi Anglii, że przeniesienie się do Rzymu to jego największe pragnienie. W lutym 1374 roku poinformował kolegium kardynałów o swoich planach. Na przeszkodzie stanęła mu jednak wrodzona ostrożność. Był prawdomówny, ale jak większość ludzi z trudem podejmował ważne decyzje. Kardynałowie i członkowie jego dworu przywykli do łatwego życia w Prowansji i sprzeciwiali się pomysłowi powrotu do Rzymu. Papież, podobnie jak całe jego otoczenie, obawiał się zmiennego w swych poglądach rzymskiego ludu oraz jego reakcji na francuskiego papieża i jego zgalicyzowaną kurię. W rezultacie papież zaniechał przeprowadzki z Awignonu do Rzymu. W styczniu 1376 roku, kiedy arcybiskup Otranto, przebywający wówczas w Awignonie, przekazał Katarzynie, że papież ma zamiar wkrótce przenieść się do Rzymu, cieszyła się i radowała. Gdy pod koniec marca nic nie wskazywało na to, że plany te rzeczywiście zrealizuje, ponownie napisała do papieża z jeszcze większą stanowczością, mówiąc mu, by zachował się jak przystało na mężczyznę. Mówiła tak. Ojcze mój miły, proszę Cię i powtarzam Ci, abyś przyszedł. Mówię Ci w imieniu Chrystusa ukrzyżowanego, nie wierz doradcom szatana. Tak też nazywała kardynałów, którzy woleli łatwe życie w Prowansji niż powrót do Rzymu. Którzy chcieliby przeszkodzić temu świętemu i dobremu postanowieniu, czyli powrotowi papieża do Rzymu. Ojcze Święty, bądź człowiekiem odważnym, a nie bojaźliwym. Odpowiedz na wezwanie Boga, przyjdź, objąć w posiadanie miejsce chwalebnego pasterza, świętego Piotra, bowiem jesteś jego następcą. Ktoś powie, jak można mówić o papieżu, który rozpływa się w złocie, w srebrze, że tak powiem, prowadzi konflikty zbrojne, którego dwór charakteryzuje przepych. Jak można mówić, że jest on następcą świętego Piotra? Przecież to jest argument, żeby z kościoła odejść, żeby się zbuntować przeciwko kościołowi. Nie, to jest pewna zewnętrzna fasada, którą zwiemy ludzką słabością i grzechem, pamiętając, że kościół składa się z dwóch elementów. Elementu boskiego, świętego, Chrystus, bo kościół jest mistycznym ciałem Chrystusa. Chrystus gwarantuje tę świętość. I elementu ludzkiego, pełnego słabości, kruchości, elementu grzesznego, którym są ludzie Kościoła. Nie święci, nie doskonali, ale wciąż skłonni do grzechu. I dalej, wiecie, ile tu ja tego, żebym zaznaczał. O, życie prałatów w Awinionie. No to może posłuchajcie, jakie to życie kardynałowie, biskupi wiedli w Awinionie. Wielu prałatów niezwykle się tu wzbogaciło. Zgodnie z pewnym opisem, teren typowej posesji zamieszkiwała liczna służba, jak również trupy błaznów, których zadaniem było rozśmieszanie właścicieli, śpiewacy i śpiewaczki, muzycy grający koncerty, takie osoby jak myśliwi i sokolnicy, udomowione małpy, a nawet lwy. Tak, to wszystko było na dworze ludzi kościoła, zgromadzonych wokół papieża. Nie wspominając już o metresach i innych towarzyszach zabaw. Trudno się dziwić, że kardynałowie sprzeciwiali się próbom powrotu papieża do Rzymu. I teraz jak wyglądał orszak papieski. Pewnemu historykowi zawdzięczamy obraz papieża wyruszającego w kawalkadzie ze swojego pałacu do pobliskiej posiadłości. Posłuchajcie. Widzimy białe papieskie wierzchowce prowadzone przez masztalerza, koniuszych niosących pallium, zakładane przez papieża wierzchnie okrycie w formie białego wełnianego szala będącego oznaką autorytetu i trzy czerwone nakrycia głowy umieszczone na tyczkach. Za nimi kroczą dwaj cyrulicy z czerwonymi walizkami. W jednej przewożone są szaty papieskie, a w drugiej zaś tiara w specjalnym futerale. Za subdiakonem niosącym krzyż oraz podążającym za nim koniem lub osłem, na grzbiecie którego umieszczono Najświętszy Sakrament, idzie sześciu mężczyzn szlachetnego urodzenia niosących baldachim, pod którym na białym koniu jedzie sam papież, a za nim maszeruje koniuszy, z montatorium ułatwiającym mu wsiadanie i zsiadanie. Na końcu idzie liczna grupa dworzan, prałatów i służby papieskiej, z której najwyższą osobą jest zapewne papieski jałmużnik, odpowiedzialny za rozrzucanie drobnych monet w celu rozładowania ruchu na drodze. To jest orszak papieski, wygląd orszaku papieskiego, jak się prezentował orszak papieski. I teraz... No tak na zewnątrz wyglądał papież, jego orszak, jego ludzie, kardynałowie, biskupi, a kim dla Katarzyny był papież? To tylko osoba będąca blisko Słowa Bożego, blisko sakramentów świętych może tak papieża w kontekście tego całego przepychu widzieć. Mało prawdopodobne jest, aby Katarzynę cieszyła możliwość obejrzenia takiego widowiska, czy też zobaczenia na własne oczy miasta i jego pałaców. Nie mogła się doczekać spotkania z papieżem, człowiekiem, którego nazywała Chrystusem na ziemi, ale samo miejsce nie było dla niej nęcące. Dla Katarzyny Awinion był symbolem rozpusty i korupcji, które niszczyły kościół od środka, był synonimem wszystkiego, z czym walczyła. Zgodziłaby się z Petrarką, który pisał: z bezbożnych miejsc tych, gdzie już nie ujrzycie cnót, z jakich słusznie słynął Rzym przed laty, z tego siedliska cierpień i zatraty uciekłem nierad skracać sobie życie. Naprawdę, ludzie kościoła tamtego czasu, tamtej epoki, mieli dużo argumentów, żeby papieżowi wypowiedzieć posłuszeństwo. Myślę, że ludzie kościoła współczesnego, gdyby papiestwo wyglądało właśnie tak jak teraz, mieliby jeszcze więcej argumentów, żeby papieżowi i swoim biskupom posłuszeństwo wypowiedzieć. A mówię to na podstawie tego, z jaką łatwością niektórzy kapłani odrzucają Kościół Chrystusowy, odrzucają swoich przełożonych, odrzucają tych, którym ślubowali posłuszeństwo, odrzucają mistyczne ciało Chrystusa. Przecież Chrystus powiedział do swoich uczniów, pierwszych biskupów: kto was słucha, mnie słucha. Mówiono, że miała nadprzyrodzoną zdolność wyczuwania grzechów. I teraz szczególna nadprzyrodzona zdolność świętej Katarzyny. Miała nadprzyrodzoną zdolność wyczuwania grzechu. Dosłownie wyczuwania. Zawsze wiedziała, kiedy jeden z jej naśladowców uległ cielesnej żądzy. Wystarczyło, iż go powąchała. I już wiedziała, że powinien iść do spowiedzi. Łatwo wyobrazić ją sobie, jak wysiadłszy z łodzi w pobliżu wschodniego krańca mostu, wdycha powietrze i marszczy brwi. Nie chciała spędzić w Awinionie ani chwili dłużej, niż to było konieczne. Stosunek Awinionu do sławnego gościa, czyli do Katarzyny, był zgoła odmienny. Mieszkańcy miasta byli z jednej strony podejrzliwi wobec Katarzyny, ale z drugiej strony ogromnie nią zainteresowani. Plotki o sienence krążyły już na ulicach i w pałacowych korytarzach. Możliwe, że przed jej przyjazdem dotarła do Awinionu kopia Miracoli, przekazywana z rąk do rąk i namiętnie czytana. Prałaci ostrzegali się wzajemnie przed niebezpieczną młodą kobietą i jej transami. Jej historia urzekła jednak wielu ludzi, którzy czekali teraz z niecierpliwością na sposobność spotkania, a przynajmniej zobaczenia jej choćby przez chwilę. I ostatni fragment. Katarzyna prosi o pojednanie. Proszę was, abyście przez miłość dla Chrystusa ukrzyżowanego przyjęli dar krwi, jaki ofiarowuje wam oblubienica Chrystusa, Kościół. Pojednajcie się z nią przez tę krew. Uznajcie swoje grzechy i zniewagi względem niej, gdyż ci, którzy dostrzegają swoją winę, udowadniają to swoimi czynami i okazują pokorę, dostąpią przebaczenia, ale stracili szansę na pojednanie. I teraz mój apel do tych, którzy wypowiadają Kościołowi posłuszeństwo. Być może mają swoje argumenty, tak jak ludzie tamtych czasów, XIV wieku, mieli argumenty, żeby na papieża patrzeć jako na zwykłego, skorumpowanego polityka, a na jego dwór jako opływający w przepychu i pełen złota oraz srebra klejnotów bardzo zdemoralizowany dwór. Ale jednak Katarzyna mówiła: wróćcie do kościoła. Tak, jest skorumpowany. Tak, papież uczestniczy w różnych działaniach korupcyjnych. Tak, jest tam pełno złota, tak, prałaci mieszkają w ogromnych willach, gdzie możecie spotkać lwy, a nawet i tresowane małpy. Tak, mają ogromny orszak pełen złota i srebra. To wszystko prawda. Ale jednak Kościół jest mistycznym ciałem Chrystusa w tej warstwie duchowej. To znaczy, to są ludzie Kościoła, słabi, grzeszni. A zatem mój apel, posłużę się słowami świętej Katarzyny Sieneńskiej do tych wszystkich, którzy nie tylko idą drogą nieposłuszeństwa wobec Kościoła, ale również innych na drogę nieposłuszeństwa, czyli diabelskiego buntu prowadzącego do piekła, czyli prowadzącego do zagłady wiecznej, prowadzą. I również apel do tych, którzy wspierają nieposłusznych kapłanów, biorąc również na swoje sumienie odpowiedzialność za ich potępienie. Posłuchajcie słowa świętej Katarzyny. Posłuchajcie tych słów. Proszę was, abyście przez miłość do Chrystusa ukrzyżowanego przyjęli dar krwi, jaki ofiarowuje wam oblubienica Chrystusa, Kościół. Pojednajcie się z nią przez tę krew, z oblubienicą, z Kościołem. Uznajcie swoje grzechy i zniewagi względem niej, gdyż ci, którzy dostrzegają swoją winę, udowadniają to swoimi czynami i okazują pokorę. Oni dostąpią przebaczenia. Pojednajcie się. Pojednajmy się, jednajmy się. Idźmy drogą miłości, miłosierdzia, drogą Kościoła. Bardzo wam serdecznie polecam tę książkę. Tę niezwykłą opowieść o świętej Katarzynie Sieneńskiej, niepokornej świętej. Książka ma ponad 400 stron, ale bardzo szybko się czyta. Ta książka jest dostępna w sklepiku mocsłabości.pl, tak jak i książki opowiadające o innych mistyczkach, między innymi o świętej Teresie z Awili. Zapraszam was również na drugi kanał, Pewność w niepewności, który ostatnio był mocno zaniedbany, ale teraz postanowiłem, że się za niego wezmę. Będzie on poświęcony teoriom spiskowym, to znaczy będziemy rozważali różnego rodzaju teorie spiskowe i konfrontowali je z faktami. Fakty kontra teorie spiskowe. To wszystko na kanale Pewność w niepewności. Zostawcie subskrypcję nie tylko tutaj na kanale Moc w słabości, ale również na kanale Pewność w niepewności. Tam się reklamy nie wyświetlają, reklamy są wyłączone. Zapraszam was na ten kanał Pewność w niepewności i jeszcze bardziej zapraszam was na codzienny różaniec, który tutaj na kanale prowadzimy codziennie o godzinie 5 rano w tej wspólnocie kilku tysięcy osób z całego świata. Święta Katarzyno ze Sieny, módl się za nami. Święta Tereso z Awili, módl się za nami. Ojcze Dolindo Ruotolo, wstawiaj się za nami. Janie Pawle I, wstawiaj się za nami. Wszystkiego błogosławionego i do zobaczenia. Najpóźniej w niebie. Szczęść Boże.